I po krótkiej muzycznej przerwie wracamy z naszym psychologicznym podcastem Radia Chod Nysa i portalu Nysa Chod. Z nami wciąż są Justyna Chrobak, psychoterapeuta, i Izabela Mikulska, psycholog. Dziś o związkach, o miłości, o problemach w związku właśnie rozmawiamy. I tak sobie roboczo tę drugą część nazwaliśmy seks, zdrady i urazy. Ale zaczniemy sobie od...
Od niezrealizowanych oczekiwań. I właściwie od tego byśmy wyszły, no bo te oczekiwania później właśnie jak się piętrzą, to jest problem i z seksem, i z urazami, i z niewiernością.
No to u nas jak u Hitchcocka w takim razie.
Budujemy napięcie.
Zaczynamy od dużych emocji, a potem już napięcie będzie tylko rosnąć.
No to byśmy skoncentrowały się na tym, że powinniśmy jako ludzie zdawać sobie z tego sprawę, jakie mamy potrzeby. Bywa jednak, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, co chcemy, mieszamy się sami z tym. I tym bardziej na przykład później, jak oczekujemy od partnera, że on odgadnie nasze oczekiwania, popełniamy duży błąd tak naprawdę, bo najbardziej wydaje się taka frustrująca sytuacja, kiedy sami właśnie nie znamy charakteru naszych oczekiwań, a oczekujemy, że partner na pewno rozpozna przez pryzmat tego, że przecież tyle jest z nami i już tyle się dowiedział, nie? Przecież ty tak naprawdę wiesz, prawda? Przecież wiesz, co ja lubię, a czego nie lubię, dlaczego ty mi to robisz, przecież gdybyś wiedział, przecież powinieneś to wiedzieć, robisz to złośliwie, robisz to, nie wiem, z mściwości, złośliwości i tak dalej, nie? No i co jest jeszcze bardzo ważne, że wbrew obiegowej opinii inni ludzie nie są odpowiedzialni za spełnianie naszych oczekiwań, bo nikt tak naprawdę nie urodził się po to, żeby spełniać nasze oczekiwania. Zresztą my też nie powinniśmy oczekiwać, bo się będziemy rozczarowywać, bo jesteśmy tylko ludźmi tak naprawdę. Powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, czego my oczekujemy od związku, jakie my mamy potrzeby, i powinniśmy nauczyć się, znowu a propos komunikacji, bo ona towarzyszy każdemu punktowi, zacząć komunikować to, tak? To nie będzie wtedy problemu z niezrealizowanymi oczekiwaniami, bo niestety one bywają, więc my oczekujemy, że partner będzie wróżką Semirą i właśnie to będzie domyśl się.
Czyli powinniśmy oczekiwać od związku, a nie od partnera?
Powinniśmy oczekiwać od siebie. Często na przykład na terapii zadajemy takie przewrotne pytanie: wystaw sobie ocenę jako partner. Nie, że wystaw sobie, nie, że wystaw partnerowi ocenę, tylko sobie jako partner i oceń siebie, co dajesz ty, jaki wkład dajesz ty do związku, a nie co partner na przykład wnosi do związku, nie? Czyli trochę tak jakby też przekierowujemy uwagę na to, jakim ty jesteś partnerem potencjalnym, czyli jednocześnie jakie ty masz potrzeby, tutaj nam wychodzi, jak ty je umiesz też realizować i odczytywać, a wtedy rzeczywiście będziesz wiedział, jak wchodzić w relacje i też no z drugim człowiekiem, no bo jeśli ty będziesz zaspokajał swoje potrzeby, to będziesz szczęśliwy, więc dasz szczęście innym. No nie odwrotnie, czyli nie możemy szczęścia szukać poza sobą w związku i cedować odpowiedzialność na związek przez związek, że on się tam sypie i moich potrzeb nie spełnia, tylko po prostu, że czy ja tak naprawdę realizuję swoje potrzeby, czy ja się czuję szczęśliwy i wtedy mogę te potrzeby realizować rzeczywiście w związku, bo to jest mój wkład, nie? Jako wystawienie sobie oceny jako partnera.
Mhm. Okej. No dobra, ale mamy te wzajemne oczekiwania jednak wobec siebie, bo nie ma co ukrywać, że ludzie mają oczekiwania wobec innych ludzi, wobec przyjaciół, wobec partnerów, wobec, nie wiem, ludzi w pracy. No i teraz jak sobie z tymi oczekiwaniami własnymi poradzić?
Mhm. Przede wszystkim właśnie jakby komunikować je. No cały czas gdzieś o tym mówimy. Czyli jakby, jeśli mi zależy na czymś, no to przekazać tą informację, że na przykład mam zgodę na to, albo nie mam zgody na to, albo chcę tego, albo nie chcę tego, tak? No to jest jakby zweryfikowanie i to jest właśnie ta, o czym Iza mówiła, weryfikacja, klaryfikacja, dojaśnianie i parafrazowanie, czyli znowu właśnie, czy ja cię dobrze zrozumiałem, czy ja cię dobrze zrozumiałam. I wtedy możemy na przykład przez to sklaryfikować i wtedy możemy zweryfikować te nasze oczekiwania i możemy się nawet spiąć, no bo nie ukrywajmy, związki są takie, że się kłócą. Jeśli osoby się nie kłócą w związkach, znaczy, że coś jest chorego, że już nam na sobie nie zależy. To jest dość kontrowersyjne, co teraz mówię, ale powinniśmy się kłócić, kochani, bo to znaczy, że jeszcze jest ta iskra, zależy nam na sobie. Jeśli się już nie kłócimy, no to jest kaszana, ale generalnie kłótnia musi mieć swój cel. Jeśli na przykład tym celem jest, że chcemy dograć wspólny punkt widzenia, chcemy patrzeć w tę samą stronę i właśnie o to się kłócimy, czyli pilnujemy się w tej kłótni, że nie robimy sobie wypominków sprzed 20 lat, tylko na tu i na teraz, no to wspaniale. Ale jeśli robimy te wypominki, no to już się rozjeżdżamy. Jak się rozjeżdżamy, no to zmienia się cel. I w tym momencie patrzymy w dwie różne strony, a nie w jedną stronę, która jest naszym celem. No i jakby od tego wszystko się zaczyna. Czyli mówić po prostu.
Mhm. Okej, ale czasami jednak komunikujemy, prawda? Mówimy, że oczekujemy tego i tego. I teraz co ma z tym zrobić nasz partner? Że powiemy, że oczekujemy A, B i C. I teraz co partner, partnerka ma z tym zrobić?
No i właśnie, widzisz, i to jest to, że między partnerami, jeśli jest ta poprawna komunikacja, to partner może powiedzieć, słuchaj, nie umiem tego zrobić, nie umiem tego spełnić, nie wstydzić się, no kurczę, są w końcu razem.
Czyli nie mogę ci tego dać, tak?
Nie mogę ci tego dać.
Albo nie
mogę ci tego, no też ma prawo nie chcieć, co nas będzie frustrować, tak? Mhm. Ale szukajmy kompromisów. No dobra, bo tu nie chodzi o to, ja wygrałem, ty przegrałaś i odwrotnie, tylko szukajmy tych kompromisów. Okej, dobra, ale mogę ci dać coś w zamian, coś innego, tak? Mhm. Zobacz, na przykład...
Czyli zamiast B na przykład D.
No na przykład, niech będzie mi F, G, H i tak dalej. Zrozumienie siebie i zrozumienie przede wszystkim własnego funkcjonowania mojego i mojej partnerki jest bardzo, bardzo ważne, bo na przykład w gabinecie bardzo często widzimy, o, pani jest bardzo emocjonalna, bardzo, ale panowie też bywają emocjonalni, a na przykład panowie są bardzo pragmatyczni, ale to tak wiesz, ale tak bardzo. No i ta pani emocjonalna by chciała, żeby on z nią rozmawiał, żeby on ją przytulał, nie? Ona ma taką potrzebę i ona o tym mówi, nie? Albo nawet krzyczy wręcz.
Domaga się.
Krzyczy czasem jak dziecko. A on mówi językiem innej miłości, za jakiś czas o tym pewnie powiemy. On na przykład ją zabezpiecza różnymi innymi rzeczami. Taki jest zadaniowy bardzo mocno. No i widzisz, i tu się tworzy konflikt, bo ty mnie nie kochasz, bo ty mnie nie przytulisz, a on na przykład nie ma takiej potrzeby. Bywają tacy, po prostu bywają, nie? I powiem ci, że my wtedy widzimy tą frustrację u kobiety, nie? Że ona się wtedy czuje jak mniej kochana, nieważna, że nie jest zainteresowana.
Mimo, że tak wcale nie musi być, tak? Bo ten facet jakby inaczej okazuje miłość, tak?
Inaczej. I to jest język miłości, nie? To jest jeden z pięciu, ale to na pewno za jakiś czas, bo
dzisiaj nie zdążymy,
absolutnie nie zdążymy, a to są bardzo ciekawe...
W kolejnym podcaście,
tak. Więc musimy też wiedzieć, że to, czego my oczekujemy, musi być realne, tak? Musimy się też liczyć z tym, że ta druga strona albo zaakceptuje, albo nie. Nie możemy tego przeforsować, nie? Albo to zrobisz, albo rozwód. Nie będę z tobą, nie? Bo to jest stawianie na ostrzu noża i no, mężczyzna musi się zdenerwować i no to rób sobie co chcesz,
no bo nie? To też pójdzie taki naturalny odpór, prawda?
Tak, tak. I to w dwie strony też działa, nie? Więc dochodzenie do takiego skrajnego, na ostrzu noża, no doprowadza naprawdę do tej urazy, tak? Bo ty mnie nie rozumiesz. Naprawdę mało jest takich małżeństw, które... rozumie siebie, rozumie funkcjonowanie mojej żony czy mojego męża. Mam takich przyjaciół, że jeden mówi, wiesz, od odczuwania to jest moja żona, ja nie.
Okej, ale to, rozumieją to.
I to jest spoko. I ona to rozumie, u niego krew bulgota w sercu i nic poza tym, do odczuwania jest jego żona, a on jest do takich zadań. I oni się naprawdę kłócą się, ale potrafią dojść do porozumienia i to jest naprawdę, wiesz, jak tak patrzę, to się tak zaśmiewam, widzę, że ta moja przyjaciółka się tak zdenerwuje, ale potrafi się tak ułożyć i okej, pogadamy za chwilkę, ten się uspokoi, ta się uspokoi i rozmawiają. Fajne to jest, naprawdę. Daje to taką nadzieję, że można, tak? Ale właśnie, żeby siebie zrozumieć. Ja nie mówię o usprawiedliwianiu, tak? Bo usprawiedliwienie to jest to, że godzę się na to. Ale o takim zrozumieniu. Dobra, jak jest już jakaś sytuacja taka napięciowa, to też jest problemem, że nie, teraz będziemy rozmawiać. Trzeba wyjaśnić. Po prostu emocje tak buzują, zamiast zrobić sobie stop, wrócimy do tego tematu, jak ochłoniemy, to nie. To jest po prostu ogień.
Nawalanka.
Nie? Nawalanka, ale taka dosłownie. No, może nie taka fizyczna, jak w państwa z miejsc, tak?
Czy ale, wojna państwa Rose, ale...
Tak, ale to takie słowne, no to
utarczki.
Bardzo...
Utarczki.
to bardzo boli, wiesz, bo jedzie wtedy tak z jednej i z drugiej strony, że tego się już nie da odsłyszeć. I to jest taki ból, wiesz, taki emocjonalny wtedy, bo mi wtedy tak powiedziałeś, bo mi wtedy tak powiedziałaś, nie? Mhm. I to jest znowu dotyczy tej urazy, ale to bardzo przeszkadza.
A to jest też bardzo ciekawe, no właśnie, bo często próbujemy zmieniać partnera, partnerkę. Mówię zmieniać, oczywiście w tym sensie, że chcemy trochę dopasować do tych naszych oczekiwań. Czy możemy próbować zmienić naszą partnerkę, naszego partnera, czy nie powinniśmy tego robić absolutnie?
Teoretycznie nie powinniśmy zmieniać. Powinniśmy się rozstać, jeśli kogokolwiek chcemy zmieniać, bo generalnie ten człowiek, jeden i drugi, powinien się spotykać z akceptacją. Każdy, kto się rodzi, jeszcze w ogóle chyba się taki nie urodził, żeby każdemu dogodził, tak powiem w skrócie i kolokwialnie. Więc jeśli chcemy i oczekujemy tej zmiany, znaczy, że to nie jest to. Jeśli usilnie chcemy kogoś przerobić na swoją modłę, znaczy, że nie jest to to. Dlatego też i unieszczęśliwiamy jedną, drugą stronę, ponieważ siebie również, ze względu na to, że jakby siebie frustrujemy i unieszczęśliwiamy tego partnera, ponieważ też jest nieszczęśliwy, bo nie jest sobą przy tej osobie, a powinien być. Jedna i druga strona powinni się czuć sobą ze sobą. Tak jest moje zdanie.
Mhm. Okej, to przechodzimy teraz do seksu i do intymności, bo to też ważna część relacji.
Tak, jest to jedna z też bardzo ważnych części relacji. Tu też duże znaczenie ma temperament jednej i drugiej strony, jeśli chodzi o tą intymność, o ten seks. Oni się czasem, czy te pary się tak nie zgrywają, tak? Mhm. To też, myślę, że to duże znaczenie ma taki przekaz u kobiet na temat w ogóle seksu, jak to wygląda. Z jednej strony z takich, że tak powiem, przekazów domowych może być, że seks wcale nie jest taki fajny, co też blokuje kobiety, albo że taka zbytnia frywolność jest jakoś tak określana, co też potrafi zablokować. Ta temperamentalność to jest raz. Dwa, do tej bliskości, żeby generalnie doszło, to kobieta ma inne potrzeby i mężczyzna inne. Kobieta musi być wtedy taka zrelaksowana, wypoczęta, na pewno nie zestresowana, tak? Wtedy u niej to libido mocno spada. W ciągu dnia, jeśli partner wysyła jej jakieś informacje, wiesz, nie jest też jakiś taki natarczywy, że co chwilę, wiesz o co chodzi, nie? Takie tutaj, no to też zniechęca, ale jak to jest taka otoczka i kobieta czuje się, ta partnerka czuje się przez męża adorowana, ale nie, że dzisiaj, bo ma być seks, to dzisiaj będzie tylko adorowana, ale w ogóle, ogólnie, tak? Jak jest ta emocjonalna bliskość kobiety, bo to jest ważne dla niej, to i dojdzie do tego seksu. A u mężczyzn jest odwrotnie. On jak jest pobudzony, jak właśnie jest ten stres, ale oczywiście nie za wysoki, bo też jak jest za wysokie, to libido spada.
To też
tak?
Przeszkadza.
Tak, to też przeszkadza. Ale generalnie u nich ta aktywność jest inna, więc tu dochodzi do tego, że jak oni są bardziej pobudzeni, to bardziej chcą, a jak kobieta jest zestresowana, taka smutna, niespełniona, to ona będzie, wiesz, tak trochę uciekać, nie? I tu jest też niezrozumienie mężczyzn, że no ale mi się chce, tak? Na tej, na takiej zasadzie. Nie zadbał trochę o tą taką relację tej bliskości, emocjonalności, bo mężczyźni muszą wiedzieć, że kobiety są mocno emocjonalne.
Okej, tak się rodzą frustracje też.
Tak się rodzą frustracje, rzeczywiście, ale też jest bardzo ważna sprawa, żeby poruszyć coś takiego, jeśli między partnerami na przykład jest jakaś wrogość, jest brak poczucia bezpieczeństwa, to również trudno tak naprawdę o dobry seks, tak? No, że no, trudno stwierdzić, że pożycie seksualne będzie się tak naprawdę układać, no bo to jest związane jednak z intymnością. Umówmy się, my tak kolokwialnie i płasko intymność rozumiemy jako sprawy seksualne, ale intymność to jest też bliskość właśnie. Bliskość rodzi się w swoim tempie i również nie tak szybko opada jak namiętność, tak? Bo namiętność szybki strzał i szybko opada. Natomiast jeśli chodzi o bliskość i intymność, no to trochę potrzeba na to czasu. trochę tej całej właśnie otoczki i nadbudowy. No i przede wszystkim jest istotna przyjaźń między partnerami, że się lubią, tak? Pomimo tego, co się dzieje tak naprawdę, pomimo kryzysu w związku. Jeśli jest ta wrogość, jeśli jest zbyt dużo uraz, jeśli jest brak poczucia bezpieczeństwa, to tego pożycia seksualnego po prostu zwyczajnie nie będzie, może nie będzie wyglądało tak, jak powinno wyglądać, tak? No bo to też zależy od tego, jak partnerzy się dobiorą. Więc no to już nie mówimy, to seksuolog powinien się bardziej tutaj wypowiadać na ten temat, ale też pojawiają się problemy tego typu, że jest na przykład niedobór seksualny, w sensie frustracja związana z tym, że na przykład jeden z partnerów chce mniej tego seksu, a drugi chce więcej. Na przykład więcej. I pojawia się coś takiego, że on jest dewiantem seksualnym, albo on jest zboczony, albo on jest seksoholikiem, nie? I kurczę, i diagnozy są stawiane w związku. No nie do końca tak jest, że ktoś jest seksoholikiem, tak? Tutaj trzeba mieć taką zgodę, jak pan Lew Starowicz zawsze powtarza, żeby partnerzy między sobą ustalili i zaczęli o tym gadać właśnie, czego oczekują od siebie w sprawach seksualnych, a nie żeby ustalali pod względem encyklopedycznym, ile to powinno być tych stosunków w tygodniu, nie? No bo to jest totalna bzdura. To jest dogadanie się własne między partnerami, więc tak samo jest z dewiacjami, tak? Dla każdego co innego, że tak powiem, więc tutaj nie będziemy oceniać, ale chodzi o fakt taki, że nie diagnozujmy siebie, kochani, że ktoś jest dewiantem w związku albo że ktoś jest seksoholikiem, bo to jest kwestia dogadania się i naprawdę doboru też temperamentalnego, no i innych czynników, które sprzyjają ku temu. Ale myślę, że seksuolog by tutaj miał większą wiedzę na ten temat, więc nie będę się mądrować. Mhm.
Jeszcze chciałam zaznaczyć, że w związkach też jest taka trudność poruszania w ogóle rozmowy na temat seksu.
No to tak. Jest taki... Trochę taki, temat tabu.
Tak, taki...
Gadamy o wszystkim, ale niekoniecznie o seksie.
Tak, niekoniecznie. O swoich potrzebach takich też. Co też. Lubisz? Mhm. Też jest trudno.
Ciężko.
Ciężko, więc to jest taki temat tabu, bardzo mocno był, jest, będzie, nie wiem, ale na pewno jest to też ogromna trudność i to pojawia się, że jeśli na przykład partnerka czegoś nie lubi, a partner to robi, a nie powie, nie zakomunikuje, no to będzie to robić, tak? I ona będzie się czuła taka unieważniona. No kurczę, no on nie wie zakomunikować, no tak. Tak? Lubię, nie lubię. Ale to są takie tematy bardzo trudne, bo co, jak koleżanki między sobą, oj, to będą gadać na ten temat, ale wiesz, z mężem, z partnerem.
Już gorzej.
A to już nie jest takie proste.
Czyli wracamy znowu do komunikacji.
No, widzisz?
Czasami jak właśnie zaczynamy tematy, no bo jako terapeuci też musimy o tematy seksuologiczne pytać, choć seksuologami nie jesteśmy, ale to jest istotne pod wieloma aspektami, to o mało pacjent nie wchodzi pod krzesło albo pod kanapę. Więc kochani, no popatrzcie, jaką mamy trudność, albo na przykład pąsem spłonienie, albo na przykład prześmiewa, nie? Zaczyna się wtedy żarcik taki rzucać na płytę główną, nie? Że ha, ha, ha i w ogóle, nie? Że gadamy o takich rzeczach. No bo to jest, kurczę, bardzo intymne i nikt nas tego nie nauczył, a powinni nas uczyć o tym mówić, nie w sposób właśnie rozhamowany, ale taki z taką estymą i szacunkiem o tych sprawach seksualnych. No ale my mamy jak zawsze społeczeństwo przerost formy nad treścią, teraz Instagramy i inne story, że tak powiem, to z kolei w drugą stronę idą i golizna na gości i tak dalej, więc w ogóle jest wypaczenie spraw seksualnych.